Dobry wieczór, Piotr Świątkowski. Dziś do Poznania przyjechał Leszek Żebrowski, publicysta historyczny, badacz podziemia niepodległościowego w czasach PRL-u, opozycjonista. Pan Leszek przyjechał na zaproszenie Stowarzyszenia Koliber, które w niedzielę organizuje w Poznaniu Marsz Pileckiego. Dziś w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie z autorem wielu ciekawych publikacji. A teraz pan Leszek Żebrowski jest u nas w Radiu Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
O co pana najczęściej pytają młodzi ludzie, tacy w wieku 20-21 lat?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że będzie nietypowa odpowiedź. Młodzi ludzie pytają o swoją rodzinę. Czy jest taki sposób, żeby dowiedzieć się, co robili ich przodkowie, babcie, dziadkowie, bo od rodziców nie mogą się dowiedzieć, rodzice się tym nie interesowali, a oni szukają jakichś korzeni, chcą się gdzieś umiejscowić, mieć jakiś punkt oparcia, jakiś fundament ideowy. I dla mnie najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że oni nie szukają oparcia w Solidarności. Lata 80-81, które są przecież bliskie, tu jest bardzo dużo świadków, jest rodzina, która była po jednej albo po drugiej stronie, ale wie, pamięta i ich ten okres nie obchodzi. Szukają tych fundamentów zupełnie gdzie indziej, w epoce, którą nazywamy żołnierzami wyklętymi czy powstaniem antykomunistycznym, dlatego że oni potrzebują prostych podziałów. Kto był za, a kto był przeciw.
Solidarność im tego nie daje?
Nie, dlatego że oni widzą Solidarność po osobach ze sceny politycznej. Oni widzą Wałęsę, oni widzą Henię Krzywonos, oni widzą takie osoby jak Borusewicz czy inni, skłóconych, pazernych, ludzi obłudnych bardzo często, a ludzie młodzi są jeszcze na szczęście wrażliwi. Dlatego z tamtej epoki oni widzą tylko to, co jest szlachetne i to wybierają. Zresztą to jest normalne, bo my całe życie dokonujemy wyborów. W tamtej epoce też było różnie, ludzie byli różni. Natomiast pamiętajmy, że ruch Solidarności, tak samo jak epoka żołnierzy wyklętych, to był okres, kiedy była spontaniczność i dobrowolność. Nie było przymusu. I gdyby Solidarność utrzymała ten ideowy obraz, to jaki był na początku, w pierwszych latach, w okresie stanu wojennego, to z pewnością nie byłoby tego odepchnięcia młodych ludzi od tej epoki. Ale oni to teraz oglądają przez kłótnie w Sejmie, przez kłótnie w Senacie, przez kłótnie w polityce, w mediach i instynktownie od tego uciekają, że to nie był spór o wartości, tylko o pieniądze. O zaszczyty, o różnego rodzaju medale. Natomiast widzą, że jaka duża część tych ludzi została poszkodowana. Czyli prawdziwi uczestnicy wydarzeń sierpniowych, później w następnych miesiącach, latach działacze, następnie ludzie krzywdzeni w stanie wojennym, ponieśli największe konsekwencje. A kto jest beneficjentem? Oni to od razu widzą. Są na to bardzo czuli. Natomiast w epoce żołnierzy wyklętych ludzi mordowano. Trzymano po kilka, kilkanaście, a często powyżej 20 lat w więzieniu. I tym ludziom naprawdę nie można zbyt wiele zarzucić, bo zdarzały się czyny nieetyczne, ale to jest tak samo jak na każdej wojnie. We wrześniu 1939 roku mieliśmy dezercję. Mieliśmy żołnierzy, którzy napadali z bronią w ręku. To jest akt rozpaczy. Ludzie, którzy tymi wydarzeniami, które ich przerosły, zdegenerowali się. Byli tacy, którzy byli kasjerami pułku, uciekali z pieniędzmi. Żołnierze zostawali bez żołdu wtedy, w tamtych dniach. Ale my nie mówimy o tej epoce, o tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset przypadkach, tylko mówimy o czymś, co było wojną obronną, gdzie był udział Polaków walczących w obronie własnej ojczyzny. I teraz wszystkie te mniejsze wydarzenia idą w niepamięć, bo przecież nie będziemy tym żyli, że jakiś żołnierz miał mundur niedopięty, inny się nie ogolił, a jeszcze inny okradł kolegę.
Dlaczego się dzieje z żołnierzami wyklętymi, że się wyciąga właśnie jakiś incydent i to urasta do...
To jest kwestia dzisiejszych podziałów, które jak się okazują są silniejsze niż nam się wydaje i dotyczą nie epoki Solidarności, tylko dotyczą epoki tego początku Polski Ludowej. Kto był za, a kto był przeciw? Kto był wyklinany, a kto wyklinał? Kto został zamordowany, a kto mordował? I te podziały poszły przez rodziny i poszły przez następne pokolenia. Dzisiaj dzieci, wnuki ubeków atakują dzieci, wnuki jakowców, NZ-owców. I ponieważ ta walka bezpośrednia, która się skończyła gdzieś tam w połowie lat 50., to mordowanie już nie było potrzebne, bo nie dlatego komuniści nie mordowali tak długo, że nie chcieli, tylko po prostu już nie było kogo. Kogo chcieli, zamordowali, resztę trzymali w więzieniach. I reszta już jakoś tam musiała się do tego przystosować, czyli siedzieć cicho i ten okres PRL-u spędzić jako obywatele trzeciej, czwartej kategorii. Ale później po roku 89 okazało się, że stroną panującą byli spadkobiercy albo bezpośredni uczestnicy wydarzeń z tamtej strony, po stronie komunistycznej. I oni zostali w jakiś sposób zalegalizowani. Tak właśnie tłumaczyli, że w wolnych wyborach SLD, czyli Partia Komunistyczna pod zmienioną nazwą, funkcjonariusze tej partii, jak Cimoszewicz, jak Miller, jak Kwaśniewski, że oni stali się nagle demokratami. W związku z tym uważali, że wolno im więcej. I jeśli teraz zaczęliśmy sięgać do tych źródeł ideowych do tego początku Polski Ludowej, skąd się wzięło to zło, no to oni atakują całą formację. Byliście przeciw, wy przeszkadzaliście. To były postawy jak Jacka Kuronia podczas wyborów w roku 89, gdy mecenas Władysław Siła-Nowicki, człowiek naprawdę niezwykły, z przepięknym życiorysem, z karą śmierci za działalność w AK i w Stowarzyszeniu WiN, wprawdzie nie wykonano, ale jednak no, to nie była kara porządkowa, to nie była kara grzywny. I on w kampanii wyborczej, gdy stanęli wokół przy sobie i wobec ludzi, wobec wyborców, mówili o swoich życiorysach, mecenas Siła-Nowicki powiedział swój, a Jacek Kuroń bronił się tym, że przez takich jak pan socjalizm się w Polsce nie udał. I Kuroń wygrał. I to był sygnał, co się z tą Polską stało. Że ona nie jest czerwona z wierzchu, a biała w środku jak rzodkiewka, tylko cała jest jak burak, że w środku też jest niestety czerwony.
Ale myśli pan, że do dzisiaj ta nasza Polska jest jak ten burak? Przecież to już minęło tyle lat. Wnukowie, prawnukowie, ludzie mówią, przecież ja nie mam wpływu nawet na to, co mój ojciec zrobił przed chwilą, a co dopiero dziadek 30 czy 40 lat temu.
Burak jest oczywiście pewną przenośnią, natomiast to, że nie mamy wpływu, to jest tak naprawdę połowa zagadnienia, bo jeśli ja się identyfikuję ze swoim ojcem, który był żołnierzem Armii Krajowej, oficerem, po wojnie siedział wiele lat w więzieniu, ja jestem powięzienny, to ja mam życiorys określony. Ja nie mówię, że mój ojciec robił źle, bo działał jako żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie okupacji niemieckiej, w czasie nowej okupacji komunistycznej poszedł siedzieć do więzienia, to ja nie mówię, że on był zły, ja się jego nie wypieram, bo ja się jego nie mam za co wstydzić. Natomiast ludzie, którzy byli po drugiej stronie, dzieci czy wnukowie morderców, nie funkcjonariuszy zwykłych, gdzieś tam jakiś szeregowy milicjant na posterunku, bo to jest w ogóle odrębna kategoria, o tym nie mówimy, czy szeregowy członek partii, ale ci funkcjonariusze, którzy mieli krew na rękach, jeśli ich rodziny bezpośredni, następcy, czyli dzieci, i czy teraz trzecie pokolenie wnuków, mówią dziadek czy ojciec był bardzo dobry, co wy od niego chcecie, wy wchodzicie tu z butami w nasze życiorysy, a on przecież no, kochał mnie, trzymał mnie na rękach, głaskał, cukierki z pracy przynosił. Nie widzą tego wszystkiego, co było poza. Nie widzą tego, co jest w tych prawdziwym życiorysie tych ludzi. To jest postawa między innymi Władimira Cimoszewicza. Jego ojciec był pułkownikiem informacji wojskowej, najgorszej komunistycznej służby. To był sowiecki smierdż w Polsce. I on potrafił się bronić w Gazecie Wyborczej tym, że on jest przekonany, że tatuś nigdy nie zrobił nikomu nic złego. Niech sięgnie do dokumentów, niech poczyta relacje świadków, niech pogląda sprawy, które jego ojciec prowadził i niech wtedy powie, że ojciec jest czysty i wszystkie ataki na niego są nieuprawnione. On tego oczywiście nie zrobił. To jest ta maska, że był dobry, bo dobrze wybrał. Ja przez to miałem dobrze. Zrobiłem karierę w Polsce Ludowej. Pojechałem na stypendia w latach 70. za granicę, kiedy Polacy nie wszyscy dostawali paszport. I później miałem tytuł do władzy, żeby kandydować na prezydenta Rzeczpospolitej. Ta kandydatura nie przeszła, dlatego że środowisko, w którym działał Włodzimierz Cimoszewicz na warszawskim Bemowie, on był szefem informacji Wojskowej Akademii Technicznej, wyciągnęło tę sprawę. Jeszcze żyli świadkowie, żyli ludzie. Opisali to w lokalnych gazetkach, sprawy, które on prowadził. I wtedy zrobił się wstyd. Ale to jest pokolenie, które nie odstępuje od tej oceny, że tatuś, babcia, dziadek, ojciec byli dobrzy, tylko nie chcą w ogóle na ten temat rozmawiać. Wszyscy inni to jest reakcja, to jest jak w okresie stalinowskim. Gdyby mogli, to by nam pokazali, gdzie jest nasze miejsce, ponieważ nie mogą. W związku z tym zwalcza się takie postacie, wybiera się punktowo, do których się można przyczepić, albo pozoruje się, że się można przyczepić. No ostatnio to jest w ogóle jakaś aberracja. Takim punktem odniesienia, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, ich zwalczanie, stał się Witold Pilecki. Wydawałoby się postać świetlana.
Pomnikowa.
Tak, dzisiaj o tym jest mowa, ale kilka dni temu w Brukseli, w polskiej szkole, przy ambasadzie, lekcja o żołnierzach wyklętych i o Witoldzie Pileckim nie mogła się odbyć, bo jedna z mamuś powiedziała, że to jest postać niejednoznaczna, że sprawa jest kontrowersyjna, mimo że przyjechali oficjele z Polski, że to jest szkoła polska, no w Brukseli, w centrum stolicy Unii Europejskiej. Wystarczył jeden głos jakiejś kodomitki czy jakiejś innej tego typu osoby, żeby zablokować uroczystości i przedstawić dzieciom kawałek pięknej historii Polski. Przecież to jest postać, która nie ma odpowiednika w dziejach Europy w tamtym okresie. Najwybitniejsza postać II wojny światowej nie jako dowódca gdzieś tam na liniowy, czy dowódca dywizji, czy armii, czy ktoś, kto wygrał wojnę, bo nigdy jedna osoba nie wygrywa wojny. Ale on jeden poszedł na ochotnika do Auschwitz. On jeden był tam ponad 2,5 roku i on jeden sporządził raporty stamtąd, które poszły jeszcze w czasie okupacji na zachód. To była jedyna tego typu wiedza.
A skąd się biorą takie postawy? Może to jest niewiedza, niewykształcenie, że ktoś mówi, a znowu mówicie o żołnierzach wyklętych, kolejna audycja o żołnierzach wyklętych, o tych mordercach i może im my bardziej mówimy o żołnierzach wyklętych, tym ta reakcja jest silniejsza.
Nie, to nie jest niewiedza, to jest bardzo świadoma, konkretna i bardzo na zimno planowana, wyrachowana akcja. Dlatego, że jak mówimy o żołnierzach wyklętych i zacznie się im przypisywać różne rzeczy, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, te prawdziwe rozdmucha się do niebotycznych rozmiarów, to wtedy nie mówimy o zbrodniach drugiej strony. Nie mówimy o tym, co zrobili komuniści po 1944 roku. I ludzie to w związku z tym nie wiedzą. Mogą przypisywać, a ten ogień to jakiś tam był dziwny, bo na Podhalu to jest nieakceptowany, niektórzy górale to źle o nim mówią. Oczywiście, że źle mówią i tam będą podziały pół na pół mniej więcej. Dlatego, że Józef Kuraś był siłą porządkową. On nie walczył tylko z komunistami, ale jednocześnie wymierzał sprawiedliwość. Swoiście oczywiście pojętą w warunkach prowadzenia wojny. Ale u niego złodziej, gwałciciel, bandzior nie miał racji bytu. On za tego typu przestępstwa karał bardzo surowo, w drastycznych przypadkach karą śmierci. I teraz jest opowieść tego typu w rodzinie. Ogień czy ogniowcy dziadka nam zabili. Ale to, że dziadek był bandziorem w okolicy, to tego się nie bierze pod uwagę. No przecież górale zawsze zbujowali, więc tam poszedł komuś świnie zabrał, no, żeby go za to zabić, ale ta świnia była jedynym dobrem jakiejś biednej rodziny, która dzięki temu egzystowała. I tego się nie bierze pod uwagę. Jeśli się trafił w rodzinie zdrajca, który donosił za pieniądze i został przez ludzi ognia zlikwidowany, to rodzina jego nie patrzy na to, że to był zdrajca, tylko to był członek rodziny. Jakim prawem ogień go zastrzelił, prawda? Czy ktoś na mocy jego wyroku? Na mocy właśnie tego, że żołnierze wyklęci pełnili także funkcje porządkowe w terenie. Byli zastępstwem organów wymiaru władzy, czyli sądem i wymiarem kar. Bardzo często można spotkać w raportach organów terenowych, organów władzy komunistycznych tego typu rzeczy, że ludzie miejscowi są źli i głupi, nic nie rozumieją, że wojna się skończyła, a spory rozstrzygają u dowódców band, ani u nas, nie w naszych sądach. Co to znaczy? Człowiek nie szedł do sądu, żeby skarżyć się na sąsiada o miedzę czy jakieś tam inne przewinienia, tylko gdzie szedł? Do miejscowego oddziału podziemia, do jego dowódcy. Mówił, ten tu obok sąsiad postępuje nieetycznie, coś mi zrobił, wyrządził mi jakąś krzywdę. I teraz ten dowódca wchodzi w rolę porządkową. On jest sędzią, rozstrzyga spór i wymierza karę. W drastycznych przypadkach jest to także kara śmierci. I to było jak najbardziej akceptowane, tak samo jak podczas okupacji niemieckiej. Ale teraz rodzina skrzywdzona patrzy tylko na jedną część tego wydarzenia, na wymiar kary. Natomiast na winy nie i nie chcę w ogóle o tym mówić.
Do rozmowy wrócimy za chwilę.
A w tym samym kranie za tydzień Kalinia, kolejna z papilarnych wypadków. spalmy to wszystko, wypijmy resztę i tak to miejsce. Nie da nam szans na więcej, podaj mi rękę, a wskażę ci drogę. Przez nieodnakuję, gdzie się spotkasz się z Bogiem. Okien spod powiek przepływa tu ciała, im dalej, tym coraz cichszy jest hałas. Nie ma tu racji dla nas, sensu w planach. Ta będzie lepiej, tu tak ktoś nas okłamał. Mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać, tyle niewartych tego miejsca, że od świata życie się jest, życie ma inną treść, ma tu ją sens. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać, tyle niewartych tego miejsca, że od świata życie się jest, życie ma inną treść, ma tu ją sens. Wypijemy za perwer, za prawdziwych przyjaciół i za inne brety, za dziewczyny, które są nam wierne, bo sami jesteśmy wierni i za to, że jesteśmy tego tak ślepo pewni. Jedni za zasady te twarde jak skała, drugiego pory za całą resztę przekłamaj warstw ciała. Za każdy raz ty jakoś ją dałeś, potem ja i będziemy tak pili do rana. Po jednym za wszystkie kłamstwa, małe i wielkie, i skoro już tak, lepiej idź, bo następną butelkę będę grać. A wszystko jednie i niech już jednie, to jest mi niepotrzebne, skończę sam, będzie pięknie. Nie jedna dzisiaj pęknie, swoje uwagi w naszych własnych klasyków, po cichu spróbuję zabić nas. Czas sam pokazał nam drogę, przez noc na ku niebu dzisiaj spotkać się z Bogiem. Mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać, tyle niewartych tego. Wyżej od świata, gdzie cisza jest, życie ma inną treść, łatwiej o sens. I nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać, tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie cisza jest, życie ma inną treść, łatwiej o sens i sedno.
Dzisiaj naszym gościem jest Leszek Żebrowski. Czy pan jest pierwszym badaczem żołnierzy wyklętych w Polsce? Bo pan w latach 80. zaczął, można tak,
tak
powiedzieć.
Tak, ja zacząłem gdzieś w połowie lat 80. Nie wiem, czy byłem pierwszym, bo osób, które się tym interesowały, było oczywiście więcej. Tylko ja z racji tych zainteresowań wreszcie zmieniłem profesję, zacząłem o tym pisać, zbierać dokumenty, zbierać
zdjęcia.
Bo był
pan ekonomistą, tak? Czy jest pan ekonomistą?
Tak, byłem, jestem oczywiście, no bo wykształcenia się nie traci. Ja chciałem iść na drugi kierunek, na historię w końcówce studiów ekonomicznych, ale prorektor do spraw studenckich w ogóle nie wziął tego pod uwagę. Ja już wtedy byłem niepokorny i powiedział, że kaktus mi wyrośnie na dłoni, jak pan pójdzie na drugi kierunek. Zresztą bardzo dobrze zrobił, bo ja bym stracił następne kilka lat na studia, które może by mi coś dały, ale może także nie, bo się okazało, że można samemu to robić na własną rękę. Jak w człowieku nie ma pasji, jak człowiek nie chce poświęcić się, jeździć po terenie, docierać do ludzi, zbierać dokumenty, zdjęcia, zbierać relacje, to co z tego, że ukończył historię? Znam bardzo wielu historyków, którzy nie potrafią pracować jako historycy. Dostanie paczkę dokumentów w archiwum, usiądzie nad tym i napisze książkę. Ale on nie wie o tym, że w innych archiwach jest parę innych paczek i że w terenie są ludzie, którzy są w stanie te dokumenty jeszcze odczytać, powiedzieć, proszę pana, w tym miejscu to jest błąd, bo to jest tak napisane, ale ten człowiek już nie żył w momencie nominacji, bo bardzo często tego typu w rozkazach rzeczy się znajdują. Ale skąd on ma to wiedzieć? On ma w dokumencie i później się kłóci. Znam takie postawy, i to historycy i pełnoscy niektórzy, którzy piszą prace naukowe na podstawie źródeł ubeckich. Rodzina się zwraca, że proszę pana, moja matka nie urodziła się w tym roku. tylko kilka lat wcześniej. Gdy pan opisuje wydarzenia, to miała wtedy zaledwie 17 lat. Ona była dorosłą kobietą, miała prawie 30 lat. A człowiek uparcie mówi, a to jest w aktach przesłuchania. Mówi, ja od tego nie odstąpię. I nie odstępuje. Rodziny są bezradne. Czyli wtedy powstaje nie historia, ale jakiś wytwór fantazji pomieszany z ubeckimi aktami i rodzina jest tak naprawdę bezradna w tym. No co mają zrobić, żeby oczyścić, no może nie dobre imię, ale napisać prawdę o własnej przeszłości, o własnej rodzinie. Nie mogą, bo ktoś już to napisał, opublikował, jest to dzieło uznane za naukowe i co teraz z tym zrobić? To znaczy, że to nie jest historyk. Jest człowiek, który poszedł na najmniejszą linię oporu.
Kiedy pan się tym zaczął zajmować, ktoś próbował panu przeszkodzić?
Nie, to była połowa lat 80. Jeśli ktoś się zaczął zajmować przeszłością, w dodatku tak odległą, to ja nie pamiętam, że miał jakieś problemy. Wprost przeciwnie. Ja składałem nawet chyba w 88 roku do ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podanie o dostęp do dokumentów, że chcę pisać o podziemiu wojennym, powojennym. Czekałem kilka tygodni na jakąkolwiek odpowiedź. Później zostałem wezwany na rozmowę. Rozmowa odbyła się to był oficer służby bezpieczeństwa w stopniu majora, bo tam wybąkał major jakiś tam, nie wiem jakie nazwisko, w każdym razie czarny garniturek, już to taki nowy sort, no, nowy wychów, już nie ci piersi ubecy. I on mówi, proszę pana, jakby pan poprosił jakiś mały teren i jakiś wycinek czasowy, to może my byśmy to rozważyli, ale pan chce wszystko z całej Polski, to my panu tego nie możemy dać. Wie panie, to by było pracy i w związku z tym zostałem załatwiony odmownie. Ale ten dokument mam, że występowałem, że się o to starałem. Mówię, wtedy już nie było przeszkód, bo oni się bardziej obawiali tego, co jest na bieżąco. Tracili władzę, trzeba było się jakoś przyszykować, gdzieś jakieś spółce załapać. Dla nich to było jasne, że jeszcze rok, dwa i to wszystko zacznie się zmieniać. Dla nas może jeszcze nie. Natomiast to, jak się ktoś interesował, to nie było groźne.
Dostał pan dostęp do biblioteki, do dokumentów zgromadzonych w Wyższej Szkole przy KC, prawda?
Nie, to nie dostałem, tylko sam sobie załatwiłem. To w bardzo dziwny, przemyślny sposób. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie do załatwienia. Wiedziałem na podstawie różnych publikacji ubeckich, tak zwanych utrwalaczy władzy ludowej, z przypisów, że są niepublikowane prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne. To była Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KCPZPR, później przemianowana na Akademię Nauk Społecznych, czyli taka Akademia Scientarum, to ładnie brzmiało, no Akademia to brzmi dumnie. Wejście tam było oczywiście ograniczone. Na straży stali żołnierze MSW z ochrony. Były sprawdzane przepustki, dokumenty. Ale ja tam bardzo często przechodziłem wokół tego miejsca. Zawsze mnie intrygowało, czy tam by się udało wejść. I widziałem, że jak ludzie wchodzili pewnym krokiem, kiwali głową tylko żołnierzowi, który salutował, stukał obcesami, przechodzili. Pomyślałem sobie, no, najwyżej powiem, że chciałem wejść do biblioteki. Wyrzucą mnie, przecież za to no, do więzienia nie pójdę. I spróbowałem pierwszy raz. Rzeczywiście przeszedłem. Miałem długi płaszcz czarny, czarną teczkę, więc wyglądałem odpowiednio jak urzędnik ówczesnego państwa. Jak pierwszy raz mi się udało, uznałem, że to jest proste. No ale co dalej? Trzeba coś z tym zrobić. Do szatni. W szatni oddałem ubranie, dostałem numerek. Wiedziałem już, że jest tam tabliczka, gdzie są kartoteki, gdzie jest archiwum. Przejrzałem sobie to, co jest w zasobach. Oczywiście zasoby na tamtą skalę dla mnie niewyobrażalnie bogate i ważne. Zacząłem wypisywać rewersy, bo widziałem, że inni podchodzą z rewersami i to dostają, więc ja też. I nagle słyszę, towarzyszu, ale legitymację partyjną, bo nie jesteście zarejestrowani. Ja mówię, że nie wziąłem dzisiaj, mam tylko dowód osobisty. A to dajcie dowód i następnym razem przynieście legitymację partyjną. Ale zostałem zarejestrowany. Czyli w tym momencie już byłem. Następnego dnia nie było tej pani, bo tam były jakieś zmiany. Kartę już swoją miałem i tak korzystałem przez długi czas, szereg miesięcy. Przejrzałem prawie wszystko to, co mnie interesowało. I w pewnym momencie pod koniec tych moich zainteresowań tym archiwum stało się coś takiego, że zostałem przez kierowniczkę czytelni wezwany i mówi, towarzyszu, to pan, to towarzysz dyrektor się interesuje, pan jesteście jedyny, który czyta te prace. On chciał się spotkać i porozmawiać na ten temat. Ja mówię, to dobrze, to ja w takim razie jutro przyjdę. Tak, bo teraz towarzysza doktora nie ma, to bardzo by prosiła rano, bo on prosił. Uznałem, że moja rola się skończyła, że mogę już tam więcej nie przychodzić i więcej nie poszedłem. Ale rzeczywiście skorzystałem dlatego, że prace pseudonaukowe funkcjonariuszy UB, później SB, wyglądały w ten sposób w większości z tego zakresu, który mnie interesował, czyli utrwalenia władzy ludowej. jak przepisywa, jak kopiści średniowieczni. To były przepisane jakieś dokumenty, zeznania, relacje, jakieś wymuszone zeznania ze śledztw i tylko były spójniki. Jak widać, było to ugrupowanie reakcyjne. Jak widać, była to postać bandyty z podziemia i tak dalej. I dalej były gotowe cytaty, gotowe źródła. Ja sobie to oczywiście cierpliwie przepisywałem. Wtedy nie było techniki cyfrowej, nie było innego sposobu. Robiłem to z ogromną przyjemnością i później się okazało, że bardzo wiele z tych prac zawierało rzeczy, które zostały już zniszczone. Nie, może niespecjalnie, ale na przykład te warunki przechowywania, tak jak w Rzeszowie, w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, dokumenty były składowane w piwnicy, tam nastąpiło zalanie. Te dokumenty zostały zniszczone, odzyskane tylko w niewielkim stopniu, ale to, co zostało przepisane, umieszczone w ich pracach, już pozostało, ja to już miałem. Więc w ten sposób dochodziłem, jakie były struktury organizacji podziemnych, kto był dowódcą, jeśli były pseudonimy, to tu miałem nazwiska ustalone ze śledztw i z różnego rodzaju postępowań przygotowawczych. Tej wiedzy nie było nigdzie na zewnątrz wtedy. Więc jak ja startowałem po roku 89, gdzie te archiwa się otwierały, już zaczynały być dostępne, no to ja już byłem o 2-3 szczeble wyżej od tych, którzy wtedy zaczynali od zera, bo ja już wiedziałem.
A jaka była pana rola na początku lat 90. w 93. Pamięta pan tę konferencję zorganizowaną przez Macierewicza?
Tak, oczywiście pamiętam. To był 93 rok, kwiecień w Sejmie.
Bo to też przeszło do historii.
Sesja dekomunizacyjna, międzynarodowa. Tam brali udział przedstawiciele służb czechosłowackich, belgijskich, francuskich. Był Piotr Naimski, szef, poprzedni szef UOP-u, Urzędu Ochrony Państwa, Antoni Macierewicz jako minister spraw wewnętrznych. I to były referaty dotyczące aktualnej sytuacji i aktualnej dekomunizacji, czy dezubekizacji, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. A ja postanowiłem zrobić coś innego. Też nie miałem dostępu do rzeczy, żeby napisać coś współczesnego, więc zaproponowałem referat, że na podstawie życiorysów pewnego środowiska zwartego pokażę, jak następowała ta przemiana, czyli wchodzenie w struktury nowego państwa. I to zostało zatytułowane przeze mnie Trzy pokolenia ludzi UB, Urzędu Bezpieczeństwa, na przykładzie redakcji Gazety Wyborczej. Czyli poprzednie nazwiska, funkcje przodków, czyli dziadków, rodziców i następnie co to pokolenie, które się znalazło w opozycji, jak się już przeistoczyło w szczerych, prawdziwych demokratów, dlaczego Gazeta Wyborcza taka jest, dlaczego broni tej przeszłości za wszelką cenę. Ludzie sobie nie zdawali sprawy, że to nie był przypadek, bo jeśli jedna, dwie, trzy osoby się gdzieś trafią z takim życiorysem, to jest oczywiście, wszyscy gdzieś jesteśmy i możemy się spotkać z różnymi ludźmi, ale jeśli czołówka największego organu prasowego, najbardziej opiniotwórczego, składa się praktycznie wyłącznie z takich ludzi, z taką przeszłością, że oni się znali, razem się wychowali, ich rodzice razem funkcjonowali w UB, czyli w informacji wojskowej, czy w wysokich strukturach partyjnych, to już przypadek nie jest. A do tego zaszłości, przedwojenne, funkcjonariusze Komunistycznej Partii Polski i przybudówek Komunistycznej Partii Polski. Jednorodne, zwarte środowisko, które przeistoczyło się od czystych stalinistów do nastojaszczych demokratów.
Jaka była reakcja?
Na sesji nie było dziennikarzy, sesja była zamknięta, natomiast po sesji była konferencja prasowa. Było dwóch przedstawicieli Gazety Wyborczej wtedy. Padło pytanie wobec mnie, bo Piotr Naimski charakteryzował wszystkie referaty. Kto o czym mówił, czego to dotyczyło? Przy mojej osobie, gdy o tym opowiedział, dziennikarze Gazety Wyborczej zapytali, czy tak z taką nonszalancją, czy mógłbym jakieś przykłady podać do tego, to, o czym mówiłem, że to jest prawda. Ja podałem kilka przykładów. Oni zamknęli kajety, wyszli z sesji i poszli sobie. Przez miesiąc nie było nic. W ogóle żadnych informacji, tak jakby nie istniał. A po miesiącu zdecydowane, mocne uderzenie. I okazało się, że nawet historycy, którzy nie byli nigdy komunistami, nie byli w partii, nie byli z tymi środowiskami związani, musieli dać swój głos negatywny w tej sprawie. Jeden z bardzo znanych luminarzy polskiej historii napisał w Rzeczpospolitej, wczesnym organie, przecież bardzo też nośnym i opiniotwórczym, cytując z mojego referatu rzeczy, których ja nie mówiłem. Zacytował wprost rzeczy całkowicie zmyślone i że rzekomo korzystałem z jakichś zasobów generała Walichnowskiego. To był szef archiwów MSW. Generał Walichnowski był esbekiem bodajże od 1946 roku w strukturach bezpieki. Ja oczywiście takich archiwów nie widziałem, nawet nie wiem, czy istnieją. ale to zostało napisane. On kilka lat mnie później unikał. Raz go spotkałem w pewnej instytucji na schodach. On schodził, ja wchodziłem. Jak mnie zobaczył, próbował uciec, no, ponieważ ja byłem sprawniejszy wtedy. Szybko do niego dobiegłem. Mówię, ja nie mam do pana pretensji, panie profesorze. Ja wiem, o co chodzi. Spuścił głowę, nic nie powiedział. Ale przywitałem się z nim. Mówię, odegrał swoją rolę. Ataki były nieuprawnione, były perfidne, bo nie można cytować czegoś, czego nie było. No to nie, człowiek na pewnym poziomie nie może sobie na to pozwolić. Ale to jest cena, jaką się płaci. I też wtedy Piotr Naimski powiedział mi, że wie pan, pana życie od tej pory będzie inne niż do tej pory. I tak rzeczywiście się stało. Później przez długi czas były głuche telefony, jakieś tego typu rzeczy. No i dzisiaj tą łatkę mam już przypiętą. Już po książce Paszkwil Wyborczej dobiłem się właściwie swoim życiorysem.
Żałuje pan?
Nie, nie, jestem bardzo zadowolony. Ktoś to musiał zrobić i obawiam się, że gdybym ja tego nie gromadził odpowiednio wcześniej, gdybym się tym nie interesował odpowiednio wcześniej, to być może nawet nie byłoby tego w takiej skali.
A może to jest przypadek? No, oni wychowywali się w dobrych domach, więc mogli pójść na dobre studia, mieć dobre życie i zostać redaktorami.
Może to jest przypadek i oczywiście ja ten przypadek dlatego opisałem, że przypadkiem jest to, że przypadkiem dzieci, funkcjonariuszy KPP, NKWD-stów, UBEK-ów, informacji wojskowej znaleźli się w jednym jednolitym środowisku. Później robili pod szyldem opozycji demokratycznej, a teraz wydają Gazetę Wyborczą. To jest oczywiście przypadek, nie mam co do tego wątpliwości, ale przypadek szczególny.
A może odpowiedź, może kluczem do zrozumienia tych naszych przemian i tego, co się z nami dzieje, jest taka zwykła ludzka psychologia, że chcemy wierzyć, że od 89 poszło już dobrze, że żyjemy w wolnym państwie, że nam się udało. W końcu w historii nam się udało. A pan przychodzi i mówi, no patrzcie, tu zdrajca, tu syn zdrajcy, tutaj burak, tutaj inne warzywo i historia zaczyna się rozmywać i czujemy taki dyskomfort i chcemy znowu to wyprostować.
Nie, to, że to są dzieci takich ludzi, to ja nie mam o to absolutnie pretensji. Sam mógłbym się urodzić w jakiejś innej rodzinie. Nie miałbym powodów do dumy, tylko że oni wszyscy jak murem bronią przeszłości rodzinnej, że ich przeszłość jest nieskazitelna, że ludzie wtedy wierzyli, że to był postęp, to była demokracja. Adam Michnik pisał, że po wojnie nie było właściwie wyboru. W swoich referatach jeszcze w tak zwanej opozycji demokratycznej w pismach drugiego obiegu, że kto nie był wtedy z partią, kto nie był z komunizmem, to był przeciwko, to był reakcja, to był antypostęp, to było zacofanie, to nie była Europa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Także oni się ideowo identyfikowali z ludźmi, którzy przedtem nie tylko dokonali wyborów politycznych, ale tak naprawdę byli zbrodniarzami. Bo zbrodniarzem jest nie tylko ten, który bezpośrednio strzela w tył głowy, czy prowadzi śledztwo w sposób fizyczny, czyli łamie ręce i nogi, ale sprzątaczka WB też w tym brała udział. To ona ścierała krew. Funkcjonariusz, który prowadził ewidencję i wydawał więźnia na śledztwo, wiedział, w jakim on jest stanie, że on nie może chodzić, że jego się wynosi na noszach. On brał w tym wszystkim udział. Lekarz sądowy także był uczestnikiem zbrodni sądowej. On stwierdzał, czy postrzelę w tył głowy na wzór Katyński, czy ofiara jeszcze żyje, czy nie, czy trzeba ją dostrzelić. On nie może mieć, że on był niewinny, bo on w momencie egzekucji był lekarzem. Tak, lekarzem, ale lekarzem MBP. Jeśli teraz to środowisko wypiera się tego wszystkiego, co było złe, a pokazuje, że to były szlachetne korzenie, że ludzie wierzyli w postęp, wierzyli w demokrację, to jest oczywiście możliwe. Były przypadki, że ludzie poszli do komunizmu, do tej ideologii z pobudek bardzo szlachetnych. No chcieli po prostu dobrze dla ludzkości jako takiej. Jak najbardziej tak powinno być. Ale praktyka przecież była inna. Bardzo szybko zderzali się z czymś, co nie miało nic wspólnego z tym, co oni głosili. Tam nie było ani postępu, ani demokracji, ani wolności. I odbieranie życia innym za poglądy, nie za działalność, za poglądy, jest czymś najgorszym, co sobie tylko można wyobrazić. Tego nie można akceptować. I jeśli teraz pokolenie rodziców jest akceptowany dlatego, że takiego wyboru dokonało, zapewniło im jakąś przyszłość i teraz są pod ochroną ideologiczną, historyczną, to nie jest normalne, nie jest naturalne i z tym trzeba walczyć.
A jak
nawet za jakąś cenę.
A jak wyglądamy na tle innych krajów? Czy na przykład Francuzi są już pogodzeni z tą historią kolaboracji?
Historia nigdy nie jest czymś zakończonym, mimo że to jest tylko to, co było, ale sporo historie będą zawsze. Jest takie powiedzenie wśród historyków, bardzo dobre, są bardzo stare, że umarli trzymają żywych za nogi. To, że coś było kiedyś, lat temu 5, 50 czy 500, wcale nie znaczy, że nasze oceny są już całkowicie zakończone, że już nad tym możemy przejść do porządku dziennego. Te spory się będą toczyły. Będą ludzie, którzy będą mówili, że milicjant w PRL-u spełniał tylko pozytywną rolę, bo stał i kierował ruchem, było mniej wypadków. To jest oczywiście prawdą. Dany milicjant w danym miejscu, kierował ruchem i rzeczywiście nie dopuszczał do tego, żeby było za dużo wypadków. Ale równocześnie jego kolega z tej samej służby wybijał ludziom zęby za nic. I teraz rozdzielenie tego po kilku, kilkudziesięciu latach, który był zły, a który był dobry, nie jest tak do końca możliwe. Formacja, która była powołana, nie była formacją polską. Władza, która była powołana, nie była władzą polską. System, który został nam narzucony, nie był systemem akceptowanym przez ludzi. Mimo, że był legalizowany przez fałszywe wybory, fałszywe referenda, to wcale nie znaczy, że ludzie się z tym godzili. I w imię tego rzekomego postępu, tej rzekomej tolerancji, zabijano ludzi, którzy myśleli inaczej. I nie tylko tych, którzy walczyli z komuną zbroją w ręku, bo to jednak, jak ktoś ginął na polu walki, no to jest jak na wojnie. Ale Witold Pilecki nie walczył z bronią w ręku. Łączniczki, sanitariuszki nie walczyły z bronią w ręku. Danuta Siedzikówna nie strzelała do komunistów. Ona chodziła z torbą opatrunków na polu walki. Pomagała wszystkim. W jej sprawie sądowej przed Wojskowym Sądem Rejonowym milicjanci ubecy zeznawali na jej rzecz, że ona nam pomagała. Ktoś był ciężej ranny z naszej strony, to nim pierwszym się opiekowała. I to nic nie pomogło. Została zamordowana. Nawet mimo, że była niepełnoletnia. Więc tu nie można mówić generalnie, że to był dobry ustrój, były tylko wypaczenia. Tak komuna nam tłumaczyła przez kilkadziesiąt lat. Za każdym razem to było tylko wypaczenie, ale cała reszta była zdrowa i normalna. Nie, wypaczeniem było tylko to, że czasami się zdarzał dobry milicjant, dobry ubek, który mniej bił, sędzia czy prokurator wojskowy. Ja znam takie przypadki. Ludzie mówią, ten prokurator to był dobry. Panie, on mi kanapkę przyniósł. On nawet mi współczuł. I to mogło być całkowicie ludzkie. Oczywiście, jak najbardziej. Ale jednocześnie był sam w takim systemie, że następnego dnia czy dwa dni wcześniej on kogoś skazywał, kogoś oskarżał i skazywał de facto na karę śmierci.
Ale miliony ludzi żyło w tym systemie. Pan przecież i zdał maturę, i skończył studia, i PRL właściwie dał panu życie. Jak tak, pan teraz patrzy na tak, ten PRL?
To sobie wyobraź, przenieśmy się teraz do Korei Północnej, jak tam ludzie żyją. Mają zapewniony byt, egzystencję, marną to marną, słyszą, wiedzą, że naokoło jest jeszcze gorzej, że jest głód i jest straszna tyrania. Amerykanie biją Murzynów, w Europie, nie wiem, ludzie tam się mordują czy coś, a tu jest oaza spokoju, mamy ukochanego przywódcę, na ulicy jest czysto, nikt nie śmieci, prawda? I możesz się uczyć, możesz gdzieś tam pracować, możesz oddawać cześć swojemu wodzowi. Czego ci jeszcze trzeba? No jednak czegoś jeszcze więcej trzeba.
Choć kłamać co ręką nieładnie. 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 Gdy dorosłych murny marsz czy brew, wtedy wojna jest i psika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. 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 Gdyby do nas przyszła,
żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła.
Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła!
Za 30 lat też młodzi ludzie będą badali życiorysy moje, moich rodziców, moich dziadków?
Nie, dlatego, że my nie jesteśmy postaciami, które mają udział we władzy. Natomiast ci, którzy brali udział we władzy i byli w strukturach siłowych, czyli represyjnych, a po wojnie było jednak popełnione na wielką skalę, no można powiedzieć, jakieś w pewnym sensie ludobójstwo na Polakach. To jest 100 kilkadziesiąt tysięcy ofiar, z czego nie zdajemy sobie sprawy. To nie są tylko sprawy sądowe, gdzie jest kilka tysięcy ludzi zamordowanych na mocy fałszywych wyroków, ale pozory jakieś były zachowane. Ale w aresztach, więzieniach zabijano dosłownie. Nie w sposób specjalny, żeby ich wcześniej zabić, ale stwarzając takie warunki, że nie mogli przeżyć, nie dożyli do śledztw, ponad 20 tysięcy. I 100, może 150 tysięcy w różnego rodzaju obławach, egzekucjach, tajnych, jawnych morderstwach straciło życie do 1956 roku. To nie jest skala, którą możemy całkowicie pominąć, że to były wypadki przy pracy. Że na przykład przedwojenna policja też ileś tam osób mogła zabić w śledztwach. Nie wiem akurat, czy tak było, ale pewnie było, że komuś tam za mocno przyłożyli. Ale to były incydenty. Natomiast to była norma. Tu mordowano na wielką skalę, świadomo, celowo, i za te morderstwa oni w ramach własnego aparatu nie ponosili konsekwencji. Co najwyżej była jakaś nagana, ostrzeżenie, widzicie, rozumicie, zabiliście go, on jeszcze był nam potrzebny do innych śledztw. No ale no widzicie, no za mocno go uderzyłem. No to na drugi raz uważaj to. Nie ma to tu jeszcze na to pozwolenia. Bo to była taka mentalność tych ludzi. I bardzo często w charakterystykach mamy tych, no właściwie margines społeczny to mało powiedziane. Jakieś lumpy przyjmowane do bezpieki i często jest charakterystyka. Czytać, pisać to nie bardzo umie, ale na reakcji się zna jak mało kto. Śledztwa prowadzi skutecznie. I to wystarczy, skutecznie. Czyli człowiek się przyznaje do tego, nawet czego nie zrobił. I to wystarczało, to było kryterium przyjęcia. A dzisiaj mamy te organy oceniać jako funkcjonujące w normalnym państwie? No przecież nie. Dlaczego teraz są te szukanie tych ciał ludzi zamordowanych, wrzuconych gdzieś do jakichś jam ziemnych, w mundurach niemieckich, jak pułkownik Stanisław Kasznica, ostatni dowódca NZ, w niemieckim mundurze, ręce skrępowane z tyłu, głową do ziemi, w jakieś jamy zasypany. I to miało tak już pozostać.
I ostatnie pytanie panu zadam. Wyobrażam sobie taką sytuację, że kiedyś będziemy bardzo starzy, pan szybciej, ja trochę później, będziemy mieć na przykład 90 lat i przyprowadzą nas do jakiejś szkoły, będziemy ostatnimi świadkami, zapytają, a ta trzecia Rzeczpospolita, jak tam się w latach 90. rodziła, to było wolne państwo czy niewolne?
Nie, nie było wolne, dlatego że nie zostało od razu uwolnione. Polska po roku 89 nie została zdekomunizowana. To, co zrobiły po społeczeństwa zachodnie, tam, gdzie była kolaboracja, na przykład w Norwegii w maju 1945 roku, natychmiastowa denazyfikacja. Nikt nie czekał na jakieś pozwolenie Unii Europejskiej, której wtedy jeszcze nie było, jakichś sił wyższych. Sami potrafili się oczyścić. Norwegia, która przecież dziesięciokrotnie mniej ludności miała niż Polska, potrafiła po 1945 roku osądzić kilkuset zbrodniarzy lub ludzi za takich uznanych. Bardzo wiele wyroków śmierci zostało wykonanych. Dziesiątki tysięcy ludzi przeszły przez areszty, więzienia, obozy filtracyjne. Pracowałeś dla nazistowskiego państwa, struktur nazistowskich. I teraz badanie jego roli. Czy szkodził lokalnej ludności, czy po prostu był zatrudniony, no wtedy to wiadomo, że ktoś musiał coś robić. Jeśli ci ludzie byli nieszkodliwi, nie bardzo uciążliwi, byli zwalniani, ale resztę rozliczono. I co więcej, zakaz wstępu do służby publicznej, państwowej, samorządowej. Często dzieci takich ludzi nie przyjmowano na studia, żeby w ciągu jednego pokolenia się zdenazyfikować.
A my mamy jeszcze szansę w Polsce na coś takiego?
Na małą skalę mamy i to zawsze trzeba by tego próbować, ale to jest prawie 30 lat. My nie zrobiliśmy nic. Co więcej, komunizm został zalegalizowany, czyli emerytury ubeckie idą do dziś. Co z tego, że są zmniejszane teraz? To już dotyczy bardzo niewielkiej części, bo oni sobie poumierali. ale to cały czas było. Zaszczyty, stopnie wojskowe, odznaczenia, wszystkiego różnego rodzaju nagrody, stowarzyszenia, ich działają do dziś, to wszystko funkcjonuje. Mają swoje nawet miejsca na Powązkach, w nekropolii narodowej. Jaruzelski chowany z wielkimi honorami, z kompanią honorową, z przedstawicielami ówczesnego państwa, to jest rządy PO, ZSL, ale przecież dla bohaterów polskich, z polskich sił zbrojnych na zachodzie, dla cichociemnych, dla innych nie ma miejsca. O każdy kawałek grobu tam trzeba walczyć. Ja te przypadki znam, gdzie bohater polskich sił zbrojnych na zachodzie, polski lotnik, dostał po wielu miesiącach walki pół grobu. Czyli mógł być pochowany tylko w urnie. Rodzina nie mogła pochować ciała, tylko musiał być spalony, pochowany w urnie. Bo tyle mu przydzielono, tyle dla niego jest miejsca. Nikt tego w rodzinie Jaruzelskiego nie zaproponował.
Ekonomista, historyk, a właściwie historyk, ekonomista Leszek Żebrowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.